Święty Paweł stawia pytania. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Mógł powiedzieć zdanie twierdzące. Nikt nas nie może odłączyć ani nic od miłości Chrystusowej. Ale on to ujął w postaci pytania. Do każdego z tematów możemy podejść w sposób twierdzący albo w sposób pytający. Bardzo często, gdy ktoś nas zapyta o wiarę, możemy łatwo powiedzieć, jestem wierzący. A możemy odpowiedzieć, czy ja jestem wierzący? Gdy nas zapyta o modlitwę, to powiemy, że się modlimy. Ale w odniesieniu do modlitwy możemy postawić bardzo wiele szczegółowych pytań. I te pytania mają swoje znaczenie. Dla świętego Pawła w tym przypadku to pytanie brzmi mocniej niż twierdzenie. To pytanie prowokuje, to pytanie każe się zastanowić, to pytanie zaprasza i wzywa do jakiejś refleksji. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I w dalszym ciągu pyta, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, co nas może odłączyć? I dopiero później pada odpowiedź. Chciałem zaproponować taki właśnie sposób refleksji w odniesieniu również do adoracji, żeby postawić dużo pytań, a później, żeby te odpowiedzi padały z jakimś głębszym przemyśleniem i żeby te odpowiedzi właśnie poprzez postawione wyraźniej takie zatrzymane trochę pytanie, żeby te odpowiedzi stawały się głębsze. Bo jeżeli postawimy pytanie, co to jest adoracja, czy po co adorować, czy ta adoracja jest potrzebna, czy każda modlitwa przed Najświętszym Sakramentem to jest adoracja? Czy wystarczy przyjść do kościoła, gdzie jest Najświętszy Sakrament, a jeszcze lepiej, gdy jest wystawiony w monstrancji i modlić się jakkolwiek i to już będzie adoracja, bez zastanawiania się szczegółowego, głębszego, co jest takiego charakterystycznego i szczególnego dla samego adorowania, dla adoracji. Może te pytania sobie już stawialiśmy, a może nie. Nie jest to jakiś zwyczajny sposób nauczania, by osobno zatrzymywać się na jednym słowie z tego języka modlitwy, świata modlitwy, jakim jest adoracja. Ale myśmy się zgromadzili na tych rekolekcjach głównie ze względu na to słowo. Wprawdzie ono istnieje w kontekście całościowej modlitwy, ale w tej panoramie modlitwy i w tym świecie modlitewnym to, co jest adoracją, zajmuje miejsce szczególne. Przyjrzyjmy się więc tak na początku takim podstawowym jakimś odniesieniem, refleksją nad tym słowem. Grecki źródłosłów za słowa adoracja oznacza pochylić się przed kimś, aby go ucałować w rękę, albo upaść przed nim, aby go ucałować w stopy. W tym greckim źródłosłowie widać dwa elementy. Jeden, żeby oddać cześć, żeby się pochylić, żeby uznać przed tym, uznać tego, przed kim człowiek się pochyla, czy też przed kim pada na twarz, uznać go za kogoś wielkiego. Ale jeżeli do tego dochodzi pocałunek, to zwyczajnie pocałunek wyraża coś z tego świata miłości. Przynajmniej powinien. Nie zawsze, wiadomo, w życiu te pocałunki spełniają taką rolę, ale zwyczajnie taką rolę spełniają. Zwyczajnie, jak ktoś chce wyrazić coś przez pocałunek, to w tym zawiera coś więcej niż zwyczajne uznanie, nawet więcej niż szacunek, że w tym jest większe zaangażowanie serca. I właśnie to połączenie takich dwóch elementów jest bardzo charakterystyczne dla samego pojęcia adoracji, biorąc go z języka greckiego. W katechizmie Kościoła katolickiego przy opisie adoracji, a katechizm poświęca bardzo wiele miejsca adoracji, jest to jedno z tych słów, które się przeplata przez cały katechizm i występuje niekiedy w bardzo niespodziewanych miejscach, miejscach, których byśmy zwyczajnie go tam nie szukali, a ono tam jest. To słowo adoracja, czy adorować, czy adoruje. I to nam pokazuje także pewien sposób myślenia o tym, czym jest adorowanie. Jedno z tych sformułowań brzmi tak: adorujemy trzykroć świętego i nade wszystko umiłowanego Boga. Jest w tym sformułowaniu coś, co w szczególny, czytelny sposób przywołuje to sformułowanie, czy też to brzmienie greckiego znaczenia adorowania. Trzeba uznać Boga za trzykroć świętego. Uznanie Boga za świętego, i to po trzykroć świętego, jest uznaniem Boga za zupełnie kogoś innego, niezwykłego i wyjątkowego. Wiemy, że słowo świętość i święty w tym greckim źródłosłowie oznacza, czy w hebrajskim źródłosłowie oznacza odciąć, oddzielić, przenieść w inną rzeczywistość, a świętość Boga to jest w ogóle istnienie w zupełnie inny sposób. Istnienie w sposób odmienny od istnienia rzeczy stworzonych. Jest to świętość bytowa. Bóg jest święty w swoim istnieniu, a nie tylko w sensie moralnym. Że to jest istnienie, odmienność, która kryje w sobie całą doskonałość, szczęście i wszystko, co w tym istnieniu Boga jest. Uznanie tej trzykrotnej świętości, tej świętości Boga, który jest po trzykroć święty, złączenie się z aniołami, którzy w wizji Izajasza śpiewają święty, 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 powracanie do tego w każdej mszy świętej, gdy śpiewamy to trzykroć święty i wyrażanie tego na wieloraki sposób jest tutaj tym pierwszym jakimś elementem adorowania Pana Boga, ale dochodzi do tego drugi element, że to jest Bóg nade wszystko umiłowany. I to pojawienie się aspektu miłości nade wszystko, miłowania Boga nade wszystko, sprawia, czy też pokazuje, że w tej specyfice adoracji, w tej specyfice modlitwy, w tej sztuce modlitwy i tej umiejętności modlitwy, która nazywa się adoracją, nie może zabraknąć zaangażowania serca. Że to nie jest tylko zaangażowanie umysłu, ale jest to zaangażowanie serca. Nie tylko poznaje coraz lepiej Boga, ale tego Boga ponad wszystko miłuje. I po tej linii idą właściwie dalsze rozważania, szczególnie w katechizmie i w innych miejscach, gdzie jest mowa o adoracji. Pierwszym punktem adoracji, pierwszym elementem niezbędnym, koniecznym adoracji jest uznanie Boga za Boga. Kiedy człowiek patrzy na Boga, myśli o Bogu, zwraca się do Boga jako do Boga. I tutaj otwiera się jakaś niewyczerpana i nieograniczona perspektywa rozwoju i odkrywania tego, co to znaczy Bóg. Kim jest Bóg? Bóg jako Bóg, że Bóg jest Bogiem. Oswoiliśmy się z tym słowem od dzieciństwa. Jako dzieci wiedzieliśmy, że jest Bóg, Bozia, Bóg, ktoś niezwykły, wyjątkowy. I może nawet grozić komuś takie niebezpieczeństwo, że pozostał w myśleniu o Bogu na poziomie, że to jest Bozia. Jakaś taka istota, która gdzieś tam istnieje, wielka, doskonała, ale strasznie odległa i taka niedostępna w tym poznawaniu, kim jest Bóg. W miarę rozwoju wiary człowieka, ten Bóg z jednej strony staje się bliższy, człowiek go coraz lepiej poznaje, a z drugiej strony staje się coraz większy. Człowiek głębiej wnika w tę prawdę o Bogu. Kim jest Bóg? Kim jest ten, który wszystko stworzył? Jaki on musi być potężny, jeżeli wszystko, co na świecie istnieje, w tej przestrzeni czasowej, miliardy, czy też jak tam słów użyć, lat, w tej przestrzeni materialnej, widzialnej, kiedy kosmos jest nieograniczony, w tym mikrokosmosie, który jest tak drobiazgowy i tak doskonale dopracowany. Gdy popatrzymy na to, jak działa ludzki organizm, ludzkie oko, ludzkie serce, ludzki umysł, jest to taka doskonałość w tym, że człowiek ze zdumieniem patrzy, kim jest ten, który to stworzył. Kim jest ten, który pomyślał o tym, który w tym świecie widzialnym objawił zaledwie zewnętrzną cząstkę tego, tej doskonałości i tej wielkości, którą jest on sam. Jeśli człowiek jest prowadzony później właśnie mocą wiary i wchodzi w tę duchową przestrzeń miłowania i odkrywa, jak nieskończona jest miłość, co to znaczy nieskończona miłość Boga, jak wielka jest ta miłość, to w nim rośnie poznawanie Boga, rośnie poznawanie prawdy o Bogu, rośnie uwielbienie, rośnie zdumienie i rośnie również miłowanie. I tutaj obydwa elementy w pewnym momencie się zlewają. W jakim sensie? Ten wymiar poznawczy i wymiar miłowania. Jeśli człowiek nie ukochał Boga ponad wszystko, całym sercem, całym umysłem, całą wolą, całą mocą, jeśli go aż tak nie pokochał, to znaczy, że go jeszcze nie zna. To znaczy, że nie wie, kim jest Bóg. Posługuje się słowem Bóg, mówi Bóg wszechmocny, mówi Bóg potężny, ale właściwie nie wie jeszcze, kim jest ten Bóg, jeśli go nie pokochał do końca. Jeśli to zaangażowanie serca ciągle jest cząstkowe, ciągle jest jakieś skrępowane, ciągle to serce nie potrafi się tak całkowicie dać porwać temu światu miłości, to człowiek nie wie, kim jest Bóg. Poznaje go tylko częściowo, ale coraz bardziej. Im bardziej tutaj to serce się angażuje, tym bardziej to poznanie Boga się rozwija. Kiedy zastanawiam się nad rozwojem mojej modlitwy czy mojej adoracji, to właściwie tu widzę jakąś tą podstawową przestrzeń rozwoju na przestrzeni lat. Że i poprzez studia teologiczne, poprzez czytane książki, ale nie tylko, a może nie przede wszystkim, te studia, te wykłady, te książki, te lektury, one pełnią rolę pomocniczą, ale nie przekładają się automatycznie na to, że człowiek wchodzi w ten Boży świat i jakby od środka podziwia Boga, wchodzi w tę rzeczywistość trynitarną, w tę miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego, w tę izdebkę, w tę wspólnotę, i zachwyca się, i czuje się obecny, i zadamawia się w tym Bożym świecie Ojca, Syna i Ducha Świętego, w którym wszystko istnieje. I tak od środka, będąc z Bogiem, będąc bliżej, będąc w zjednoczeniu i szukając tego zjednoczenia, że ten zachwyt nad Bogiem, to padanie przed Bogiem na kolana, to upadanie przed Bogiem w sensie duchowym, to poznanie Boga i miłowanie Boga, które staje się jednym aktem, to to jest ta przestrzeń wzrostu i myślę, że każdy z nas go, jej doświadcza. Doświadcza, że rozwój idzie tutaj przede wszystkim w tym obszarze. Ja chcę tego kogoś poznać, poznać Boga, poznać Jego wspaniałość, poznać Jego wielkość, Jego mądrość, poznać Jego miłość, poznać Jego plan, poznać Jego działanie, poznać to, co łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego, poznać to, jak działa Ojciec, jak działa Syn, jak działa Duch Święty, wejść w ten świat, zamieszkać w tym świecie, być w tym świecie, tak jak się jest w jakiejś wspólnocie ludzkiej. Coraz bardziej się tę wspólnotę ludzką poznaje się poszczególne osoby, wchodzi się w głębszą relację z tymi osobami. Im bardziej człowiek to przeżywa, tym bardziej pada, nie tylko pochyla się, ale pada na kolana wobec majestatu, wobec wielkości, wobec nieskończoności, która jest nie tylko teoretyczna, teoretycznie jakoś poznawana, że wiem, bo tak słowa brzmią, ale jest to jakieś doświadczenie tej potęgi, tej niezwykłości Boga, przed którym człowiek pada, ale równocześnie nie jest to tego typu padanie, którym człowiek nie chce już patrzeć w oblicze, tylko zachowując tę postawę uniżenia, postawę świadomości, kim jest Bóg, kim ja jestem, jest to szukanie zjednoczenia, bo tego pragnie Bóg, bo tego pragnie Chrystus, bo do tego nas prowadzi Duch Święty, żeby to było szczęście wzajemnego miłowania. Ale przy zachowaniu tego, kim On jest i kim ja jest. Bo drugim filarem po tym, kim jest Bóg, drugim filarem adorowania jest świadomość, kim ja jestem. Jako stworzenie, które choćby było najdoskonalsze, to jako stworzenie jest nieskończenie mniejsze i małe i zależne całkowicie od Boga, a ponieważ człowiek jest nie tylko niedoskonały, ale stale grzeszy, stale choć chce, to jednak ulega własnym słabościom, to tym bardziej w obliczu Boga musi się dokonywać nieustannie proces oczyszczenia, proces wyzwalania z tych grzechów, po to, by się dokonał cud zjednoczenia. Jest więc w tym wchodzeniu w adorację parę podstawowych prawd. To nie są nowe prawdy, tylko że te prawdy, one nabierają takiego bardzo charakterystycznego blasku. To jest prawda o życiu człowieka, gdy chodzi o samo podstawowy wymiar adoracji. Bo w takim ujęciu, a tak to ujmuje katechizm, tutaj biorę go jako główny punkt odniesienia katechizmu Kościoła katolickiego, że w tym podstawowym wymiarze adorowanie, adoracja Boga to jest postawa wewnętrzna. Ja ją mam zawsze, mogę mieć ją zawsze, także wtedy, kiedy się nie modlę, bo uznaję Boga za Boga, liczę się z Bogiem, zależy mi na Bogu przez to, że staram się zachowywać przykazania, staram się być wierny Bogu i wtedy, kiedy pracuję, wykonując wolę Bożą, to ja wypełniam wolę Bożą, ja się z Bogiem liczę, mnie na Bogu zależy. W tym sensie we mnie trwa postawa adoracji, ja w tej postawie adoracji, czyli uznawania Boga, szanowania Boga, pragnienia Boga, liczenia się z Bogiem, postawie, której zależy mi na tej bliskości, na wierności Bogu, ja wykonuję różne czynności, czyli w duchu adoracji to wykonuję, w duchu uznawania Boga za Boga. I wtedy ta postawa adoracji ogarnia wszystko, także pracę, ogarnia każdą modlitwę. Ale nie da się tego przeżywać w sposób głębszy, jeśli nie ma osobnych chwil adoracji. Osobnych chwil, osobnego czasu, kiedy ja jestem sam na sam, staję bezpośrednio przed Bogiem, jak osoba przed osobą, padam przed tym Bogiem na twarz, uznając Jego wielkość, a równocześnie zbliżam się do Niego, jak się zbliżają dwie osoby miłujące się, które chcą być jedną. są jedno, ale świadomość pozostaje, kim on jest, kim ja jestem, i tym większe szczęście, że ten ktoś tak wielki, tak niezwykły, tak wyjątkowy, że on chce, abyśmy byli jedno. Jeśli on chce, abyśmy byli jedno, to ja nie zapominam, kim on jest, ale odpowiadam na to jego wezwanie i podejmuję wysiłek, aby być z nim jedno. W tym szerszym rozumieniu adoracji, jako postawy, jako w ogóle postawy człowieka wobec Boga, dopiero na tym tle wchodzimy w adorację Najświętszego Sakramentu. Bo dla nas w zwyczajnym skojarzeniu, kiedy mówimy słowo adoracja, to myśl ucieka przede wszystkim do adoracji Najświętszego Sakramentu. Myśl ucieka do tych chwil, kiedy klęczymy przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. I to jest dobrze, ale równocześnie byłoby to pewne zawężenie, gdyby w tym adorowaniu nie uznawać szerszego kontekstu, że nie da się właściwie też adorować Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie inaczej, jak uznając, kim On jest. Uznając Jego bóstwo, Jego człowieczeństwo, że tutaj to, co jest adorowaniem, osiąga swoją taką najpiękniejszą na ziemi postać, a w wieczności będzie trwała przez całą wieczność. To, co będzie w wieczności adorowaniem, i to słowo adorowanie jest takim słowem, które pokazuje pewną postawę, pokazuje pewną umiejętność, pokazuje pewną prawdę o nas, która jest zawsze obecna i będzie w niebie zawsze we wszystkim obecna. I tu na ziemi też jest obecna we wszystkim, ale jest też w tych ziemskich przejawach adoracji takie działanie, które samo w sobie jest adorowaniem. Adorowaniem. I tu trzeba też sobie podjąć pewną refleksję i wysiłek, że choć każda modlitwa odmówiona przed Najświętszym Sakramentem jest adorowaniem i może być adorowaniem w tym wymiarze, w jakim ja tę modlitwę odmawiam ze świadomością, że jestem wobec Boga, znam prawdę o Bogu, i ze świadomością, że jestem człowiekiem biednym, to w każdej formie modlitwy, czy odmawiam różaniec, czy medytuję Pismo Święte, czy liturgię godzin przed Najświętszym Sakramentem, to w każdej z tych modlitw jest ta postawa, a więc jest adorowanie, uznawanie Boga za Boga. I dzisiaj na spotkaniu w grupach do tego wrócicie, a później w czasie popołudniowej wspólnej adoracji każda grupa będzie miała inny sposób, będzie próbowała w inny sposób wypowiedzieć tę postawę adorowania, na przykład kiedy błagamy Boga o coś, kiedy błagam w postawie adoracji. Dlaczego? Bo kiedy błagam, uznaję, że On jest wielki, że On jest najwyższy, że On jest wszechmocny, że On może mi pomóc. Ale jeżeli w moim błaganiu jest wątpliwość, że On jest wszechmocny, jeżeli w moim błaganiu, prośbie jest jakieś powątpiewanie, to jest brak adoracji. To znaczy, że ja nie uznaję w pełni Boga za Boga. I tutaj to adorowanie, to uznawanie Boga za Boga w wymiarze modlitwy prośby jest czymś, co się rozwija. Kiedy chcę Boga uwielbiać, to w tym uwielbieniu przyjmuję postawę najbliższą adoracji, może ona jest tutaj szczególną formą adorowania, to uwielbienie, ale trzeba się też przyjrzeć, czy w tym uwielbieniu Boga rzeczywiście wnikam w tę prawdę o Bogu, którą On objawił. Czy ja uwielbiam tego Boga, który się objawił? Czy to jest uwielbienie, powiedzmy, tak jak człowiek niewierzący też ma jakieś doznania uwielbienia, że w tym uwielbieniu jest jak najwięcej tego uznawania Boga za Boga, a siebie za kogoś, kto jest przez Niego stworzony i zbawiony. Kiedy przepraszam Boga, kiedy dziękuję Bogu, kiedy odmawiam inne modlitwy, w każdej może być to adorowanie. Ale nie powinno być tak, że ja tylko w tych różnych formach zewnętrznych, w różnych formach modlitwy, odmawialiśmy brewiarz i dalej teraz będziemy odmawiać, w tym odmawianiu brewiarza we mnie może być ta postawa adoracji, kiedy śpiewam psalmy, kiedy śpiewam antyfonę, kiedy każdy werset psalmu mówi mi o Bogu i również wypowiada moją postawę wobec Boga, to te słowa mnie bardziej porywają, łatwiej mi się skupić, bo w tych słowach ja spotykam Boga i uwielbiam Go i adoruję Go. Staje się to zdecydowanie głębsze. Każda modlitwa zyskuje na tym, jeżeli w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu znajduje czas na to, żeby nie poprzez dodatkowe formy, te zwyczajne formy, ale także znaleźć te formy, w których już nie jest nawet dziękczynienie, przeproszenie, prośba, tekst liturgii godzin czy różaniec, ale jest samo w sobie adorowanie. Samo w sobie takie patrzenie, takie trwanie przed tym, który tu jest, żeby w tej obecności, w tym milczeniu, w tym zdumieniu, w tym byciu, w tym trwaniu, wszystko, co jest we mnie, mój umysł, moje serce, moja wola, cała moja istota, tak jak wczoraj słyszeliśmy przy tym zmianie imienia Jakuba na Izrael, już nie ten, który kombinuje i nosi w sobie dziedzictwo przeszłego grzechu, ale ten, który staje się kimś nowym i jego imię mówię, Bóg jest mocny. Ja tutaj też zastawiam za sobą różne te skutki przeszłości, moich własnych grzechów i dziedzictwa pokoleń i staje się nowym człowiekiem adorującym. Staje się nowym człowiekiem, który ma nowe imię. To imię, które mi zostało ofiarowane jako kogoś, kto odnalazł Boga. A jak odnalazł Boga, to Go adoruje, potrafi Go adorować i wtedy nie tyle ilość słów albo mój stan aktualny ducha, cieszę się, martwię się, mam ból głowy albo coś innego, bo w każdym stanie tutaj gdzieś jest ten podstawowy akt adoracji, podstawowy akt adorowania. To będzie jedno z tych głównych zadań, które w czasie tych rekolekcji będziemy stopniowo odkrywać. Tu go jakoś zaznaczam i zapowiadam na początku, żeby ono nam towarzyszyło w czasie każdego spotkania. Najpierw to będzie na spotkaniach w grupach, za chwilę przed południem. Wrócimy do tego w następnych konferencjach, myślę, że w lekturze indywidualnej, w medytacji, żeby szukać tego, co jest adorowaniem. I w tym adorowaniu już Najświętszego Sakramentu chciałem jeszcze się zatrzymać przy takim postawieniu pytania. Jest tutaj Pan Jezus w chlebie, w znaku chleba, czy Go nie ma? Jeśli ktoś szybko odpowie, oczywiście, że jest, no to właściwie ma problem z głowy, nie ma się czym zajmować. A jeśli przy tym pytaniu pozostanie dłużej w jakiś sposób, no jeżeli jest, jeżeli to jest Bóg, Stwórca, Zbawca, Ten, od którego wszystko zależy, jeżeli ja w to wierzę, to co z tej wiary wynika? Przez co ja wyrażam moją wiarę? Najpowszechniejszym wyrazem wiary, który, powiedzmy, jakoś tak jest najbardziej widzialny w tym, no to jest przyklęknięcie. Człowiek przychodzi do kaplicy, przyklęka. Ale sposób przyklęknięcia też mówi o tym, jaka to jest wiara. Jeżeli słowo adoracja oznacza, że padam przed, pochylam się przed, by ucałować, klękam przed, by ucałować stopy, no to wiemy, jak to przyklękanie wygląda, być może nasze, tych, których widzimy, To też świadczy o tym, ile tego uznania, czy ja przed Bogiem, który tu jest prawdziwym Bogiem, przyklęknę byle jak, to byle jakość, czy niedokładność, czy mała troska o zewnętrzne formy nie jest decydująca, ale coś mówi o tym, czy ja uznaję tego Boga. W tradycji następnym aktem wiary jest to, że Kościół zadbał o piękne, pancerne tabernakule. Dlaczego powstały tabernakule? Dlaczego są takie pancerne? Dlaczego są takie szczegółowe przepisy, żeby tutaj zabezpieczyć Najświętszy Sakrament przed profanacją? Właśnie dlatego. Kościół wierzy, że to jest Najświętszy Sakrament, że to jest Pan Jezus. Wobec tego trzeba Go zabezpieczyć przed profanacją. I to jest takie rozwiązanie główne poza mszą świętą i nabożeństwami. W większości kościołów poza mszą świętą, gdzie ludzie przychodzą, by przyklęknąć, pomodlić się, uczestniczyć we mszy, jeżeli jest dzień spowiedzi, nie spowiedzi, pozostałe całe godziny dnia i wszystkie godziny nocy miejsce Pana Jezusa jest w zamkniętym tabernakulum. I tu jest kolejne pytanie. Wierzę czy nie wierzę? Jeżeli wierzę, że to jest Bóg Wszechmocny, to co ta wiara każe mi robić? Każe mi Go zamknąć w tabernakulum? I czy to mi właśnie mówi wiara? Czy też wiara postawi mi kolejne pytanie, czy nie powinno być tak, że właściwie nie byłoby potrzeba zamykania tabernakulów, bo wspólnota powinna nieustannie adorować swego Boga, jeśli wierzy, że to jest Bóg. Tydzień ma 168 godzin. Jeżeli by po parę osób na godzinę było, to około 400 osób we wspólnocie parafialnej wystarczy, aby adoracja trwała dzień i noc. I to jest inny akt wiary niż ten, że zamykamy Pana Jezusa w tabernakulum. Akt wiary w tę obecność. Do tego zachęcam, by nie odpowiadać tak szybko. Wierzę, że tu jest Pan Jezus. Bo jeśli wierzę, a wnioskiem z wiary jest to, że Go zamykam w tabernakulum, to się zastanawiam, czy ja właściwie, co ja robię. Co to za akt wiary? Oczywiście nie chcę tutaj komuś robić wyrzutów sumienia, tylko stawiam pytania, żeby to pytanie, jak jest z tą wiarą? I co ta wiara mi mówi? Do czego mnie prowadzi? Ale to pytanie, czy wierzę, może mieć dalsze takie już duchowe wymiary, kiedy jestem przed Najświętszym Sakramentem, to ono ma taką postać. Co widzę? Czy widzę chleb, czy widzę Pana Jezusa? Jeśli ktoś odpowie, widzę chleb, no to w takim razie nie zrozumiał nauki, która uczy nauki Kościoła, że tu już nie ma chleba, tylko ciało Chrystusa. No ale ktoś mówi, ale ja przecież widzę chleb. I zderza się doświadczenie oczu ciała z tym, co mówi wiara. Widzę, oczy ciała widzą chleb, a oczy duszy i serce widzi Boga. Bo mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Jeżeli widzę chleb, to znaczy, że brak mi wiary. A jeżeli widzę Boga, jeżeli widzę Jezusa, to muszę dojść do takiego wniosku, że nie ma na ziemi czegoś bardziej godnego widzenia niż hostia. Bo jeżeli ja widzę Boga, to co może być na ziemi ciekawszego, piękniejszego, do tego, żeby na to patrzeć, jak sam Bóg Wszechmocny, który stał się człowiekiem i w widzialnej postaci pośród nas zamieszkał. A jeśli On chciał takiej widzialnej postaci, chciał, żebyśmy Go widzieli w postaci, która dla ludzkich oczu wygląda jak chleb, ale chlebem już nie jest, bo została konsekrowana ta hostia i to jest ciało Chrystusa, Jego prawdziwe bóstwo, Jego prawdziwe człowieczeństwo, Jego wszechmoc i Jego ludzka bieda, ludzka słabość i potęga Boga, to wszystko jest tu. Jak lękam przed tym Najświętszym Sakramentem, mając 33 lata kapłaństwa pierwszej komunii, ponad właściwie 50 lat. I ciągle, kiedy podchodzę na nowo do tej adoracji, ciągle podchodzę z pytaniem, czy wierzę. Ciągle się zdumiewam, ciągle nie umiem tego, z tego zdumienia podwójnego. Z jednej strony, że to jest prawda, a z drugiej strony, jeżeli to jest prawda, to dlaczego jest tak? Dlaczego ja tak żyję, dlaczego inni tak żyją? Jeżeli to jest prawda, czy to jest prawda, czy ja w to wierzę? Pytania są tu bardzo ważne i nie spieszyć się z odpowiedzią, powracać bez końca do tych pytań, czy wierzę, a jeżeli wierzę, no to, to co z tego wynika? Te wstępne pytania chciałem zakończyć taką refleksją, takimi zdaniami o charakterze pewnej sentencji, które jeszcze pokazują adorację i pomagają nam chyba zobaczyć jej wielkość. Jest to takie zestawienie z innymi wielkimi darami Boga. Miłość to nie tylko jedna z cnót, ale to ich królowa, królowa wszystkich cnót. Mądrość to nie tylko jeden z darów Ducha Świętego, ale to jest dar, który jest syntezą wszystkich darów. Eucharystia to nie tylko jeden z sakramentów, ale to jest Najświętszy Sakrament. Adoracja to nie jedna z form modlitwy, nie tylko jedna z form modlitwy, ale to jest serce każdej. Dlatego cieszę się, żeście się wybrali takie rekolekcje adoracji, żeby zgłębiać ten temat. Wierzę, że Duch Święty nas prowadzi, byśmy go coraz bardziej rozwijali. Niech patronka dnia dzisiejszego, błogosławiona Maria Teresa Raduchowska, inni święci, wszyscy tak rozmiłowani w adoracji, wypraszają nam łaskę poznania i umiłowania adoracji.